podstawą naszego rozważania, głównymi fragmentami Pisma Świętego, na które chcę oprzeć moje kazanie dzisiejsze, to list apostoła Pawła do Galacjan, dwa wersety. One jak gdyby stworzą bazę, stworzą fundament do tego rozważania. To jest Galacjan 5 rozdział, werset 1 i Galacjan 5 rozdział, werset 13. Dwa fundamentalne wersety. Galacjan 5 rozdział, werset 1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I werset 13 tego samego rozdziału. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Temat mojego kazania dzisiejszego to równowaga w duchowym życiu. Generalnie wiemy, że równowaga to coś ważnego. Jako rodzice, kiedy uczymy nasze dziecko jeździć na rowerze, to wiemy, jak ważne jest, aby dziecko w końcu zaczęło łapać równowagę. Najpierw ma kijek i tata tam biega za rowerkiem, później ma dwa kółeczka dodatkowe, później ma jedno kółeczko dodatkowe, później ściągamy to jedno kółeczko i już na dwóch spokojnie, prosto jest w stanie się poruszać. Jak ważna jest równowaga, to mogli się na przykład przekonać sportowcy niektórzy podczas tej olimpiady. Kiedy stracili równowagę i upadli, to stracili także szansę na medal, mimo tego, że byli faworytami. Gdyby nie stracili równowagi i nie upadli, być może zdobyliby medal. Akurat jest zima, ale ta zima jest taka trochę wiosenna, ale ci, którzy mają jakieś doświadczenie w jeżdżeniu na nartach, wiedzą, jak ważna jest równowaga. W ogóle czasami jest tak, że całe nasze przebywanie na stoku, na górze, to jest walka o równowagę. O zachowanie równowagi, żeby nie upaść, żeby się nie potknąć, żeby się nie za bardzo przechylić, żeby gdzieś nie zahaczyć. I można by mnożyć przykłady i mówić o dziesiątkach okoliczności, sytuacji, jak ważna jest równowaga w takim zwykłym, naszym doczesnym życiu. Ale kiedy patrzymy na Pismo Święte, na nauczanie apostolskie, na nauczanie apostoła Pawła, on też podkreśla, jak ważna jest równowaga w duchowym życiu. Jak ważne jest to, żeby nie przechylić się albo w jedną, albo w drugą stronę. Te dwa fragmenty Pisma Świętego, które przeczytałem, mówią nam o odchyleniu albo w jedną, albo w drugą stronę. Pierwsze odchylenie nazwane zostało poddawaniem się pod jarzmo niewoli, a drugie odchylenie zostało nazwane pobłażanie ciał. To są dwie odchylenia od normy, od prawidłowego i właściwego chrześcijańskiego życia. Zresztą nawet w wersecie pierwszym, 5 rozdziału jest powiedziane: stójcie więc niezachwianie, czyli tak jakby apostoł Paweł chciał powiedzieć: stójcie więc prosto i nie nachylajcie się w jakąś stronę, nie poddawajcie się, nie próbujcie się przegiąć w jakąś stronę, niewłaściwą stronę. Bo to przegięcie w końcu spowoduje to, że stracicie równowagę, a w konsekwencji może się skończyć upadkiem, może się skończyć poturbowaniem, a nie daj Boże jeszcze czymś gorszym. Zauważyłem generalnie, że my jako ludzie mamy problem z równowagą. Nawet jako ludzie wierzący mamy problem z równowagą duchową również. Obserwując przez lata życie Kościoła, obserwując przez lata też własne życie, widzę, nawet zauważyłem to, że podczas chodzenia, kiedy idzie, to też się kołysze albo w jedną, albo w drugą stronę. Oczywiście te odchyłki od jakiegoś pionu są tak minimalne, że nam nie szkodzą, nam nie grożą, ale nikt z nas nie chodzi tak jak żołnierz w czasie defilady. Utrzymuje pion, utrzymuje taką właściwą postawę i prościutko raczej troszeczkę chwiejemy się na boki. Natomiast kiedy to rozchwianie jest już ekstremalne, kiedy to rozchwianie staje się coraz większe, grozi nam po prostu upadek, grozi nam po prostu to, że się poturbujemy. W duchowym życiu, jak powiedziałem, jest dokładnie tak samo. Albo w miarę utrzymamy tą właściwą postawę, nazwaną stójcie tedy niezachwianie, albo ta nasza postawa będzie taka, że będziemy rozchwiani w jedną lub w drugą stronę, co w konsekwencji niedobrze wychodzi, niedobrze się kończy dla naszego duchowego życia. Kontekst listu do Galacjan. Nie ma czasu, żeby to całościowo omówić. Ja tylko chcę powiedzieć, że głównym problemem zboru galackiego to byli nowonarodzeni chrześcijanie z narodów. To nie byli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, to byli chrześcijanie pochodzący z narodów, z pogan, którzy uznali Jezusa za swojego Zbawiciela, za Chrystusa. Przeżyli spotkanie z Nim, przeżyli nowonarodzenie, a później zostali zaszczepieni, bym powiedział wręcz zakażeni takim nauczaniem, które jest opisane w Dziejach Apostolskich. To jest rozdział 15, dwa wersety. Rozdział 15, werset pierwszy. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Nie możecie osiągnąć zbawienia, jeśli nie poddacie się obrzezaniu według porządku mojżeszowego. To było religijne obrzezanie, nie chirurgiczne, medyczne, ale religijne obrzezanie. A konsekwencją tego obrzezania było to, że człowiek nawracał się na judaizm, że stawał się Żydem. Mimo tego, że Żydem nie był, jeżeli chodzi o urodzenie, o pochodzenie. Musiał przestrzegać zwyczajów żydowskich, stawał się po prostu prozelitą nawróconym na judaizm. Było to religijne obrzezanie. Dalej, kiedy apostoł Paweł w tej sprawie przybył do braci, do pozostałych apostołów w Jerozolimie, by tą sprawę rozważyć, czy faktycznie tak musi, że chrześcijanie z narodów, nie Żydzi, mają stawać się Żydami, aby osiągnąć zbawienie, kiedy im to referował, to w wersecie czwartym czytamy tak, a gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. A więc i w tym zborze jerozolimskim było stronnictwo nawróconych, wierzących w Mesjasza, faryzeuszów, byłych faryzeuszów, którzy ogromną wagę przywiązywali do prawa mojżeszowego. I to stronnictwo miało takie zrozumienie, że obietnice, które Bóg zawarł w Piśmie Świętym, są tylko dla Żydów. Nie obejmują narodów, nie są dla pogan, są tylko dla Żydów. Więc jeżeli poganie uwierzyli w Mesjasza, to muszą stać się Żydami. Musimy ich włączyć do wspólnoty żydowskiej. Muszą się obrzezać i zacząć ściśle przestrzegać prawa mojżeszowego. Muszą po prostu stać się Żydami. Nie ma innej opcji. I ta sprawa była wałkowana, była rozpatrywana, ścierano się, czy faktycznie tak jest. I w końcu zwyciężył głos Ducha Świętego, który powiedział, że ci spośród narodów, którzy nawrócili się do Boga, którzy uznali Jezusa za Zbawiciela, za Chrystusa, nie są zobligowani do ścisłego przestrzegania prawa mojżeszowego. Nie trzeba je czynić Żydami na siłę. Niech pozostaną chrześcijanami z narodów. Niech poddadzą się nauce apostolskiej. Niech poddadzą się Duchowi Świętemu. Nie wdrażajmy ich wszystkie zwyczaje żydowskie. Nie uczmy ich tego. Niech to zostanie dla Żydów. A ci niech żyją w wolności, ale pod nauczaniem apostolskim. Bracia, siostry, gdyby dzisiaj tam, jak gdyby sprawa kluczowa, to była sprawa nie tylko takiej życiowej praktyki, ale sprawa zbawienia. Tam był poruszany temat zbawienia, zresztą apostoł Paweł mówi o tym w liście do Galacjan. To jest jak gdyby głównym jego przewodnim tematem, gdzie jest to napięcie, że Chrystus nie wystarcza. Chodziło o to, że mówiono tym chrześcijanom z narodów, że Chrystus nie wystarcza. Musi być jeszcze przestrzeganie prawa mojżeszowego. Powiedziano im, nie możecie być w ogóle zbawieni. Nie możecie być zbawieni, jeśli nie obrzezacie się i nie zaczniecie przestrzegać prawa mojżeszowego. Nie możecie być zbawieni. Bracia i siostry, gdyby dzisiaj ktoś stanął, na przykład ja, przed wami i powiedziałby wam, Chrystus wam nie wystarczy. Trzeba się obrzezać. Mężczyźni by się na pewno nie ucieszyli. Musicie być obrzezani. I to nie tak u chirurga. To w ogóle jest obrzezanie. To musi zrobić specjalny, wyznaczony rzezak. Ktoś, kto jest z pochodzenia Żydem i ma uprawnienie do obrzezania ciebie. To nie, że pójdziesz sobie do lekarza i się obrzeżesz. To nic nie daje. To musi być takie obrzezanie. Myślę, że długo bym nie pogłosił, albo byście wstali i powiedzieli, że naszemu pastorowi coś się stało. Niektórzy kiwają głowami. Powiedzielibyście, to nie jest ta Ewangelia, którą myśmy usłyszeli i którą myśmy przyjęli. Myślę, że nie byłoby problemów z rozpoznaniem, że jest tu jakiś fałsz, że jest tu coś nie tak. Takie mocne stwierdzenie, że Chrystus nie wystarcza, jest łatwo rozpoznawalne. Ale musimy zwrócić uwagę na jedno, że my mamy list do Galacjan, mamy list do Rzymian, mamy list do Efezjan, a tamci chrześcijanie nie mieli nic z tych rzeczy. Dla nich autorytetem byli ci, którzy przyszli z Jerozolimy. Oni nie mieli się do czego nawet odnieść. Jeżeli powiedziano, że Paweł nie jest apostołem, bo nie chodził z Jezusem, zanegowali jego apostolski autorytet i powoływali się na to, że są wysłannikami apostołów prawdziwych, to jakie spowodowało to zamieszanie pośród tych, którzy słuchali? A wcale wysłannikami nie byli, nie mieli uprawnienia, się tylko na to powoływali. Więc, jak powiedziałem, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jest to dla nas o wiele łatwiejsze i prostsze. Dla tamtych ludzi, którzy nie byli wyuczeni w pismach, dopiero byli na początku drogi, wywrócenie im ich wiary, wywrócenie im ich poglądów nie było rzeczą aż taką trudną. Byli w rozterce. Jak powiedziałem, rozpoznanie innej Ewangelii nie jest trudne, jeśli ona brzmi tak jaskrawo, jak to przed chwilą zaprezentowałem. Natomiast istnieje inne zjawisko, które podlega pod ten werset z listu do Galacjan 5:1, nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli, które jest o wiele bardziej ukryte i zakamuflowane i o wiele trudniejsze do zdiagnozowania i do rozpoznania. To zjawisko zostało nazwane legalizmem. Łacińskie słowo legalis znaczy zgodny z prawem. Francuskie słowo legalisme działanie charakteryzujące się ścisłym przestrzeganiem norm i przepisów. W religijnym ujęciu oznacza to ścisłe przestrzeganie norm i przepisów w celu osiągnięcia zbawienia lub zasługi przed Bogiem. Takie jest współczesne czy biblijne, religijne zrozumienie słowa legalizm. Przestrzeganie rytuałów, norm, zwyczajów, przepisów i prawa po to, żeby osiągnąć zbawienie przed Bogiem lub po to, żeby osiągnąć jakąś formę zasługi, przychylności, która przyjdzie od strony Boga dla człowieka, który to czyni. Słowo legalizm w Piśmie Świętym nie występuje, chociaż to zjawisko zostało precyzyjnie opisane. Zostało bardzo dobrze opisane. Zostało opisane poprzez różne przykłady, opisy, postawy ludzi. Ja pozwolę sobie jakby przedstawić, czym jest legalizm na podstawie pewnego człowieka z Ewangelii Łukasza, rozdział 18. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. I od wersetu 9 czytamy następującą historię. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. To jest w precyzyjny sposób opisane, czym jest legalizm. Oto człowiek, który wchodzi do świątyni, żeby rozmawiać z Bogiem, i jego modlitwa jest taka, że Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. W znaczeniu, Boże, ja jestem lepszy niż wszyscy inni. Nie jestem jak ci, nie jestem jak tamci, nie jestem jak rabusie, jak oszuści, jak cudzołożnicy. I teraz wymienia swoje zasługi. Dlaczego jestem lepszy? Wymienia swoje zasługi. Poszczę dwa razy w tygodniu i daje dziesięcinę ze wszystkiego, a więc powołuje się na rzeczy, które go najwięcej kosztowały. Powołuje się na rzeczy, które najwięcej musiał włożyć w to. Wiecie, żeby pościć dwa razy w tygodniu, jak myślicie, jest to jakaś cena? A czy nie powinno być to jakoś w sposób szczególny uhonorowane przez Boga, że poszczę dwa razy w tygodniu? Albo dalej powołuje się, że daje dziesięcinę ze wszystkiego. No przecież to jest taka wielka wartość, że to powinno dać mi szczególne miejsce przed Bożym tronem, przed Bożym obliczem. Szczególną Bożą przychylność i szczególne Boże jakimś, no nie wiem, coś muszę za to otrzymać. Powołuje się na swoje zasługi. Tylko że w tym samym czasie, czyli legalizm to jest przestrzeganie czegoś, reguł, przepisów. I jeszcze byśmy na jedną rzecz zwrócili uwagę, mianowicie na przykład to poszczę dwa razy w tygodniu, to w ogóle nie był przepis prawa mojżeszowego. To było coś, co było przepisem tylko stronnictwa faryzeuszy. Tu nie było tylko powołanie się na prawo. Dziesięcina, owszem, była wymogiem prawa. I to była część prawa. Natomiast poszczenie dwa razy w tygodniu to już było stricte przypisane. A więc to nie chodzi o to, że to są tylko rzeczy związane z prawem mojżeszowym. Chodzi o rzeczy, które generalnie mają taką naturę. Są zobowiązaniem, są nakazem, są czymś, co przyjmuje człowiek na siebie. Niekoniecznie ma to związek z tym, o czym mówi Pismo, co nakłada na nas Pismo. Ale natura jest podobna. Natura jest taka, że ma to mi zapewnić pewną szczególną pozycję przed Bogiem. Możemy powiedzieć tak, my z legalizmem nic nie mamy wspólnego. Jesteśmy w wielkim błędzie. Jak powiedziałem, inną Ewangelię poznać nie trudno. Legalizm bardzo trudno. Rozpoznać jego ukryte korzenie, które wryją się w nasze serce, nie jest tak prosto. Spróbuję to zilustrować na przykładzie. Otóż pobudzeni, poruszeni czymkolwiek, nie wiem, coś się wydarzyło, postanawiasz, że od tej pory będziesz wstawał zawsze 4:30 rano. I przez pół godziny będziesz spędzał czas w modlitwie i drugie pół godziny będziesz studiował Pismo Święte, 5:30 robisz sobie herbatę, szykujesz kanapki, idziesz do pracy. Czy takie postanowienie jest czymś złym? Nie wiecie, co odpowiedzieć? Czy... Jak myślicie? Właśnie. Samo postanowienie jest czymś właściwym. I teraz pierwszego dnia się budzisz rano, 4:30, ręce zacierasz, hop z łóżeczka, na kolana, halleluja, Panie, modlisz się, cały jesteś rozpalony, radość napływa twoje serce, bierzesz, czytasz Pismo Święte, pół godziny, czujesz się posilony, zbudowany, idziesz do pracy, twój dzień wygląda inaczej. Trwa to przez tydzień. Przychodzi sobota. No powiedziałeś, złożyłeś Bogu zobowiązanie, że będziesz to robił codziennie. Przychodzi sobota, to myślisz, no trudno, no trzeba. W sobotę też trzeba. I nagle robisz to, no tak, zwlekasz się, ale już nie z takim entuzjazmem, jak to robiłeś w poniedziałek. Już to jest zupełnie coś innego. Zwlekasz się, tak, pół godziny, Panie, to jest dla Ciebie czas święty, modlisz się, czytasz Pismo Święte, później już patrzysz, żeby już było jak najszybciej, żeby jeszcze do łóżka skoczyć i tak już do 9:00 jeszcze przyłożyć do poduszki twarz i poleżeć. Drugi tydzień już jest gorszy. Dzwoni budzik, ty myślisz, no nie, no znów. 4:30, co ta noc tak szybko minęła? Ale przecież podjąłeś zobowiązanie przed Bogiem, więc się zrywasz, zwlekasz, tak ledwo spadasz z tego łóżka, żeby tylko przyklęknąć przy nim. No trzeba, to trzeba. Modlisz się. Już trochę z mniejszym entuzjazmem. Bierzesz to pismo, zaczynasz rano czytać. Jakoś tak do ciebie nie przemawia. To więcej czasu spędzę przy kawie, przy herbacie. Potem miałem więcej czasu. I im dalej, tym gorzej. A później jak już i wieczorem jak już zasypiasz, to sobie myślisz, no nie, no rano 4:30 będę musiał wstać, żeby się pomodlić. No to muszę dzisiaj iść tak spać 8:30, tak? Sprężasz się, żeby jednak było to przynajmniej te 8 godzin. No i znów trzeba, muszę, nie ma wyjścia. No tak, robisz to. Później w końcu zaczynasz się nad tym wszystkim zastanawiać i pewnego dnia mówisz, nie, dam sobie spokój, dzisiaj nie wstaję. Nie wstałeś. Ale stałeś pół godziny później i masz takie wyrzuty sumienia. Targają tobą wyrzuty sumienia. Przecież zobligowałem się, przecież muszę, przecież trzeba, przecież powinienem. Wiecie, tak się rodzi legalizm. Tak się rodzi legalizm. To jest tylko ilustracja, dotyczy każdego sprawy w życiu duchowym. Każdej sprawy. Coś, co rodzi się z czystej motywacji, coś, co rodzi się z inspiracji Ducha Świętego, jeśli nie utrzymamy w swoim sercu, jeśli nie utrzymasz w swoim sercu tej świeżości, która pochodzi od Ducha Świętego, przerodzi się to w twoim życiu w jarzmo, w obowiązek, w ciężar. Przerodzi się w coś, co tak naprawdę będzie opisane słowami muszę. Nie mam wyjścia. Jestem zobowiązany. Czy, jak myślicie, mógłbym o poście wam długo opowiadać? Tutaj to dopiero działa, jak tutaj działa legalizm. Post, który płynie od Boga, to jak przychodzi godzina, nazwijmy to umownie 18, bo to tak mniej więcej się kończy, to sobie myślisz, szkoda jeść. No jeszcze, nie ma znaczenia, czy o 19, czy o 20. Mogę zjeść teraz, ale post, który jest jarzmem, to od 3 już chodzisz koło lodówki. Mało, że masz kanapkę zrobioną, że jak tylko 18:00 piknie na twoim zegarku, to ty już będziesz po prostu, już będziesz zajadał. Każda dobra rzecz, duchowa rzecz, może stać się w naszym życiu legalizmem. Jeśli nie utrzymamy bliskości z Panem. Modlitwa, wiecie, która jest przykrym obowiązkiem, myślicie, że zadowala Pana Boga? To tak, jakby mąż rozmawiał z żoną, ale po prostu no, to jest ostatnia rzecz, na czym ma ochotę. Myślicie, że Pan Bóg tego nie wie, że to jest ciężar, który z musu niesiemy? Czy On może być z tego zadowolony? Bracia, siostry, jeśli nasze serce nie jest poruszane, odnawiane, odświeżane, jeżeli nie jest to dla nas radością, a jest dla nas ciężarem i w konsekwencji poddawaniem się pod jakieś jarzmo, to nigdy nie znajdzie upodobania w oczach Boga. Dziś zaczynamy przechylać się w jedną stronę i funkcjonować w tym, myśląc, że to przyniesie Bogu jakąś radość, a że nam dostarczy pewnej zasługi, wobec której Bóg będzie zobligowany, żeby coś dla nas uczynić. Legalizm w każdej duchowej sprawie skutkuje w konsekwencji wyrzutami sumienia. Wcześniej czy później one wedrą się do twojego życia. Legalizm skutkuje myśleniem, że jestem lepszy od innych. W końcu legalizm skutkuje perfidnym osądzaniem innych ludzi. Innych braci, innych sióstr. I na końcu legalizm gasi ducha. Jest formalny, jest literalny, jest przepisem. Nie ma w tym życia, nie ma w tym Boga, nie ma w tym pokoju, radości, wolności. Jest przymus. Przymus. Nakaz i przymus. Legalizm w konsekwencji jest gaszeniem ducha. Jak to jest w naszym życiu? W naszym życiu jest tak, że najprawdopodobniej będziesz musiał to przejść. Nie wyobrażam sobie, czy trudno mi jak gdyby to przyjąć, że człowiek jest w stanie nauczyć się prostego chodzenia, równowagi tylko poprzez samo studiowanie Pisma Świętego. Prawdą jest prawda jest taka, że popadamy w przechyły. Bóg nam oczywiście to sygnalizuje, Bóg nam to pokazuje, Bóg o tym do nas przemawia. Wszystko zależy, jaka będzie nasza reakcja. Legalizm to rzeczy dobre, w którym tracimy serce, w którym nie mamy właściwych motywacji, które stają się obowiązkiem i ciężarem. Więc co się dzieje najprawdopodobniej? Ja to obserwuję na przykładzie osoby, która uczy się jeździć samochodem. Muszę się posłużyć przykładem mojej córki, może nie będzie szczęśliwa, ale posłużę się, jak zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz na autostradzie pozwoliły jej prowadzić, to miała kierownicę tak ściśniętą, że po 20 kilometrach bolały ją ręce. Tu, po prostu bolały ją ręce. To jest normalne dla osoby, która walczy o to, żeby się utrzymać na pasie. Ma ściśnięte ręce. Jest to wysiłek. Ale wiecie, z biegiem czasu, nazwijmy to, że to jest legalizm. Tak? Że to jest legalizm. Ale z biegiem czasu ja mówię, słuchaj, no musisz rozluźniać te ręce. Oczywiście trzymaj je na kierownicy. Ale ona tak właśnie trzyma i już po 20 kilometrach. A ja byś tak miała przejechać 1000 kilometrów autostradą. Więc powoli, już coraz luźniej, już coraz lepiej, już wiecie, już w tym fotelu już jest tak trochę wygodnie, już nawet już w tylną szybę się już się lusterko tylne patrzy, co tam rodzice z tyłu robią. Tak, już zaczyna się człowiek troszeczkę wyluzowywać. ale zaczyna się wyluzowywać i to wyluzowywanie zaczyna być troszeczkę już, wiecie w jakie, bo już zamiast kierownicę tak się trzymać, to może jedną ręką, bo tata też tak czasami prowadzi, tak, tu łokieć może sobie opro jakiś podusznik, a może jeszcze też tatę podpatrzyłem, on tak czasami od dołu sobie trzyma, tak, że ją ledwo tam trzyma, no i może tak. A później jeszcze, no przecież jeszcze radio jest, no to tutaj 120, ale jakieś CD gdzieś tam wyciągnę sobie, tu prowadzę, ale tam z półeczki, to jakieś dla 40+, może, wiecie? I co się dzieje? Od stanu, w którym człowiek trzymał kierownicę tak, że mu ręce były ściśnięte, dostało co? Wyluzowania. Teraz jestem wyluzowany, teraz to jest fraszka, igraszka. Teraz to mogę sobie pojechać dopiero. Tak już po prostu, muza, może jeszcze SMS-y powysyłam sobie, bo przecież no co będę czas marnować na jadąc autostradą. Wiecie, i tak jest do pierwszego najechania. Daj Panie Boże, że do pierwszego. Albo gdzieś do rowu, albo gdzieś wylądujemy na jakimś po prostu zakręcie, nas wyniesie i gdzieś tam, albo komuś zaparkujemy na zderzaku. Bracia i siostry, taka jest właśnie tendencja człowieka, że z jednej skrajności wahadło zaczyna wracać, ale nie zatrzyma się w środku. To wahadło zacznie się wychylać w drugą stronę. I kiedy apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi Galacjanom o jarzmie i mówi, żeby nie brali, żeby się nie poddawali pod jarzmo niewoli. Mówi o tym, że Chrystus powołał ich do cudownej wolności, ale ta wolność jest mądrą wolnością. Ta wolność jest wolnością, która przeżywa piękne chwile z Panem. Ta wolność jest wolnością, która sprawia, że człowiekowi chce się żyć z Bogiem. Za chwilę ich ostrzega, mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciało. Więc samolot leciał tak przez parę miesięcy albo lat w naszym życiu. Później już złapał równowagę, ale od razu poszedł w drugą stronę. I teraz ktoś dochodzi do wniosku tak. Ja się nie nadaję do takiej dyscypliny duchowej, do tego, żebym... I zamiast złapać równowagę, to przechodzi na drugą stronę pobłażania. Tu mamy ścisłe, rygorystyczne przestrzeganie czegoś, a po drugiej stronie mamy słowo, co? Pobłażać. Co to znaczy pobłażać? Oto twój synek okłada babcię po twarzy, a ty mówisz, biedny jesteś, chodź, syneczku Jasiu. Ach. Zero reakcji. Pobłażać. Biblia mówi o pobłażaniu ciału. Co to znaczy pobłażać ciału? Czytamy od wersetu 19, 5 rozdziału. Pobłażać ciału, uczynki ciała. To, co sprawia, że ciało zaczyna dominować w naszym życiu, że grzeszna natura zaczyna rządzić w naszym życiu. Czytamy uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To już tutaj jest. My kiedy myślimy o pobłażaniu ciału, to może byśmy się tak zatrzymali na tych pierwszych trzech. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, no ewentualnie bałwochwalstwo byśmy jeszcze do tego. No czary, tam jest w ogóle inne znaczenie tego słowa, zaraz powiem jakie. Dorzucili ewentualnie do tego, a reszta no to nie przesadzajmy. Uczynki ciała. My dzisiaj na przykład mówimy o zdemoralizowaniu społeczeństwa, w którym żyjemy. Ale społeczeństwo Rzymu było nie mniej zdemoralizowane niż my, niż nasze dzisiaj. Tam było wszystko. Tam był homoseksualizm, tam była prostytucja, tam było wszystko. Tam było wszystko w Rzymie funkcjonowało. Ludzie wychowani w pogaństwie, tak jak Galacjanie, byli przywykli do niemoralności. Ono nie tylko, że nie było niczym zdrożnym, było powszechnie akceptowane, więc nawet uznawano to za konieczność. Jak powiedziałem, my może byśmy zaakceptowali do uczynków ciała to wszystko, co jest tutaj z górnej półki, te pierwsze wymienione rzeczy, bałwochwalstwo w takim prymitywnym wydaniu to kłanianie się, modlenie się, oddawanie czci przedmiotom, w każdym razie nie Bogu. Bałwochwalstwo w subtelnym wydaniu nie jesteśmy od niego wolni. Bo sprowadza się także do tego, że w miejscu kultu zamiast Boga staje człowiek, stajemy my sami. Staje nasz dom, nasza rodzina, nasze sprawy. I możemy nie posiadać żadnego ołtarzyka, a możemy być bałwochwalcami przed Bogiem. Słowo rozpusta, na przykład w tym fragmencie, oznacza gotowość do wszelkiej rozkoszy bez skrępowania. Czy słowo rozpusta mówi o tym, że jesteśmy gotowi dostarczać sobie wszelkiej rozkoszy, wszystko, co sprawia nam jakąkolwiek przyjemność. Słowo czary w tym fragmencie oznacza być odurzonym, zażywać środki odurzające. Można powiedzieć, zażywać narkotyki albo być lekomanem. Odurzać się. Nie radzę sobie z życiem, więc się co robię? Odurzam się, żeby złagodzić ból. Wrogość oznacza człowiek, który jest wrogo usposobiony do bliźniego. To też są uczynki ciała. Wrogie usposobienie do drugiego brata, do siostry, to są uczynki ciała. Dalej, spór oznacza wzajemne zwalczanie się. Wzajemne zwalczanie się. To są uczynki ciała, to jest pobłażaniu ciału. Dalej, knowania, inaczej to słowo mówi o przekupstwie, o osiąganiu korzyści własnej w nieprawy sposób. To są knowania. Odszczepieństwo, okazywanie niechęci wobec osób o innych poglądach. Tym jest odszczepieństwo. Taki jest sens, znaczenie tego słowa. Gniew oznacza wybuchy złości na kogoś z różnych powodów. Słowo zabójstwo ma takie znaczenie, jest powiązane z zazdrością, zawiścią. Słowo zabójstwo oznacza zamartwianie się z czyjegoś dobrobytu i błogosławieństwa i życzenie mu, żeby mu się coś stało. Oznacza to, że jeżeli komuś się lepiej powodzi, a ty mu zazdrościsz, to w sercu mu życzysz, żeby się coś takiego stało, żeby spadł poniżej ciebie. To nie jest to, że pójdziesz i go nóż mu wbijesz w plecy. To jest życzenie komuś przekleństwa. A obżarstwo i pijaństwo, nie wiem, czy wymaga zbyt dużego komentarza. Chodzi o pobłażanie sobie na wszystkich sferach życia, wszystkich obszarach życia. Bracia i siostry, to jest przechył w drugą stronę. To jest pobłażliwość, to jest życie według cielesnej natury. To jest dopuszczenie cielesnej natury do dominacji nad nami, do rządzenia nami. Mało tego, do tego często pojawiają się święte usprawiedliwienia. Jakie będą święte usprawiedliwienia? Bo my do wolności zostaliśmy powołani. Ja nie sądzę, że chrześcijanie inaczej to usprawiedliwią. Chrześcijanie, jak chce coś usprawiedliwić, to znajdzie podstawę w Piśmie Świętym. Łatwiej mu sobie wtedy z tym poradzić. Że nadużywanie wolności było problemem także w pierwszym wieku i w pierwszym kościele, W wielu miejscach nas przekonuje o tym Pismo Święte. Na przykład apostoł Piotr w 1:16 mówi tak. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. O co chodzi? Chodzi o to, że przed sobą mam wywieszony transparent. Wolny w Chrystusie. A jakby zaglądnąć za ten transparent, to co tam jest? Zasłaniam się wolnością, a za transparentem jest pobłażliwość dla mojej cielesności, dla grzesznego życia. Zasłaniam się transparentem. Apostoł Paweł Koryntianom przypomina, wszystko mi wolno. Ale dodaje, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Dalej mówi, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczym zniewolić. Bracia, siostry, nasze duchowe życie może tak bardzo się wychylić w stronę wolności, że ta wolność staje się pobłażliwością dla cielesności, dla cielesnej natury, dla życia, które nie jest godne Ewangelii, które nie jest godne Boga. Ale oczywiście transparent jest wywieszony, wszystko w imię wolności Chrystusowej. Jakie będą skutki? Tam mówiłem, że o skutkach legalizmu. Teraz przechył w drugą stronę, skutki cielesności. Cielesność nieuchronnie prowadzi nas do utraty bliskości z Bogiem. Wykonujemy pewne rzeczy, pewne nawyki, ale Boga gdzieś nie możemy się do Niego dostać. Czujemy tak, jakbyśmy byli gdzieś zamknięci w jakimś kloszu, gdzieś oddzieleni, odizolowani. Nie słyszymy nic, co Bóg do nas mówi. Jesteśmy w chaosie i zamieszaniu. Skutkiem cielesności jest to, że ten kompromis ze światem postępuje. Stajemy się coraz bardziej wciągnięci w filozofię, w postawy, w motywy, którymi rządzi się świat i to zaczyna też przenikać nasze życie. Tak myślimy, tak mówimy, tak się zachowujemy. Chociaż cały czas jeszcze mamy parawan i ten parawan niby odgradza nas, niby tego aż tak bardzo nie widać. Ale to już zaczyna gdzieś głęboko przenikać do naszego życia. Flirtowanie z światem, cielesność, uleganie grzesznej naturze rodzi utratę pasji dla Chrystusa. Człowiek jest wyjałowiony, nie ma siły, po prostu nie ma siły. I to chcę zakończyć, czym zakończyłem w tamtym przypadku. Mówiłem o tym, że legalizm, to zapamiętajcie, gasi ducha. Legalizm gasi ducha. A co robi pobłażliwość cielesnej naturze? Zasmuca ducha. Legalizm gasi ducha, pobłażanie cielesnej naturze zasmuca Ducha Świętego. Jaki jest skutek? Przechyłu. Teraz lecimy samolotem. Jaki jest skutek przechyłu, gdy samolot przechyli się w jedną stronę i utrzymuje ten przechył? Nieuchronnie zatoczy koło. Nie da się utrzymać lotu prosto, będąc przechylonym. To tak samo, może inne macie doświadczenia z motorem. Jak nie macie z motorem, to może z rowerem. Spróbuj przechylić rower i jechać prosto. Spróbuj, będąc na motorze, przechylić motor i jechać prosto. Nie ma takiej opcji. Zaczniesz skręcać. Samolot, który się przechyli, nie będzie leciał prosto. Zacznie skręcać. I w końcu, wcześniej czy później, zatoczy koło, wróci do punktu wyjścia. Przechył w jedną stronę. Powoduje zużycie energii, kupę hałasu i stanie w miejscu. Przechył w drugą stronę dokładnie to samo. Zużycie energii, kupę hałasu i stanie w jednym miejscu. Nie ma postępu do przodu. Jak powiedziałem, drobne odchyłki każdemu z nas się zdarzają, bo złapanie pełnej równowagi w duchowym życiu jest naprawdę oznaką wysokiej dojrzałości. Zazwyczaj jest tak, że i tutaj troszkę, i tutaj, no żeby się... Ale często jest tak, że od skrajności do skrajności. Wahadło wychylone w jedną stronę przelatuje w drugą stronę. Tu sobie nie radzę, to może tu sobie poradzę. Tu próbuję, nic mi nie wychodzi, ale nie może wychodzić. Nie może po prostu wychodzić. To nie może działać. Tak samo tutaj nie będzie wychodzić, bo też nie będzie działać. Jak spróbować zachować, bracia i siostry, równowagę? Może wiem, że już trwa trochę to kazanie, ale powiem przynajmniej o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, jest ogromna rola Pisma Świętego w naszym życiu, ale Pismo Święte musi być traktowane absolutnie całościowo. Oto podam wam przykład. Jak pięknie można wyrwać z kontekstu tekst i próbować z nim coś udowodnić. Mateusz 19 rozdział. Werset 16 i 17. Może oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Prawidłowe pytanie? Teraz odpowiedź. A on mu rzekł, czemu, to Jezus odpowiada, pamiętajcie, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Więc faryzeusze mieli rację. Nie możecie być zbawieni, jeśli nie dacie się obrzezać i nie będziecie przestrzegać ściśle prawa Mojżeszowego. Ale ja ten fragment po pierwsze nie przeczytałem nawet w całości. Pominąłem absolutnie kontekst. Kolejna rzecz, absolutnie pominąłem inne fragmenty Pisma Świętego, które nauczają na ten temat. Zawsze, kiedy będziesz wyrywał pismo z kontekstu i przy wyciąganiu wniosków będziesz pomijał inne fragmenty Pisma Świętego traktujące na ten temat, nastąpi wypaczenie prawdy. Prawda Boża nie jest oparta o jeden werset. Jest oparta o nauczanie na dany temat. Możemy dojść do przekonania na podstawie wypowiedzi Jezusa, że absolutnie człowiek może być zbawiony poprzez przestrzeganie przykazań. Ale jeśli to skonfrontujemy, najpierw oczywiście przeczytamy w kontekście, jak Pan Jezus dalej rozwija to myśl, to nauczanie. Jak dalej dochodzi do wniosku i w końcu mówi, pójdź za mną. Ostateczne stwierdzenie jest, pójdź za mną. Więc to jest przypadłością, myślę, też współczesnego interpretowania Pisma, że oparty jest o jeden fragment. Chcę wam też powiedzieć, że coraz częściej kazania opierają się o wycinek wersetu. Nie, że mamy spojrzenie całościowe, mamy tylko wycinek wersetu lub jeden werset. W konsekwencji to prowadzi do tego, że można wszystko tym udowodnić. A jak ktoś jest sprawnym szermierzem Pisma, to tak zamiesza ci w głowie, że myślisz, że to jest prawdą. Druga rzecz. A więc Pismo traktujemy całościowo. Czytamy od początku do końca. Od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Objawienia. zapoznajemy się ze wszystkim. Nie wyciągamy pochopnie wniosków w oparciu o jeden werset. Rozumiemy całość tego nauczania. Druga rzecz, od tego mało kto jest wolny. Interpretowanie pisma poprzez pryzmat osobistego doświadczenia. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia. I z tym doświadczeniem przechodzimy do tekstu biblijnego. Tylko, że moje doświadczenie jest troszkę inne niż Twoje doświadczenie. I do czego to prowadzi? To prowadzi to do tego, że Pismo Święte ma tyle interpretacji, ile doświadczeń. Jest to całkowicie, absolutnie nie tak. Ilustracja. Ktoś jest chory. Zachorował, jest chory. Modli się o uzdrowienie i nie został uzdrowiony przez rok, dwa, trzy. Jego doświadczenie osobiste jest takie, że nie został uzdrowiony, więc poprzez pryzmat osobistego doświadczenia interpretuje pismo i dochodzi do wniosku, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia. Czy jest to interpretacja poprzez pryzmat osobistego doświadczenia? Bo on nie został uzdrowiony, więc dochodzi do wniosku, że Bóg nie uzdrawia. Mało tego, znajdzie potwierdzenia w Piśmie Świętym, że faktycznie tak jest, że dar łaski uzdrowienia już zaniknął. Znajdzie potwierdzenie do tego. Obowiązuje to w każdej sprawie. Jak powiedziałem, jest dokładnie odwrotnie. Możesz zrozumieć swoje życie przez pryzmat Pisma Świętego, a nie Pismo Święte przez pryzmat Twojego doświadczenia. Dokładnie odwrotnie. Pismo Święte ma jedną właściwą interpretację. Jedną właściwą. Zostało napisane z pewnym zamiarem, z pewną myślą Bożą, z pewnym Bożym przesłaniem. A my wczytujemy w Niego nasze doświadczenia i myślimy, że ono to mówi. Nie tak. Od drugiej, zupełnie od drugiej strony. Jeśli pozwolisz, żeby Pismo wyjaśniło Twoje przeżycia i Twoje doświadczenia, to jest szansa na poprawę i na zmianę. To wtedy jest szansa, że ono Cię podprostuje w jakimś miejscu. Podciągnie Cię, tu Cię skoryguje, da Ci nowe spojrzenie. Poddasz się temu Słowu. I kończąc, powiedziałem, przechył w jedną stronę gasi ducha. Przechył w drugą stronę zasmuca ducha. Co jest oznaką duchowej równowagi? Galacjan, 5 rozdział, werset 22-23. To jest oznaka duchowej równowagi. A owocem zaś ducha są lub jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest owoc ducha, znak, że duch działa w twoim życiu. To jest dowód, że duch ma dostęp do twojego życia, że nie jest ani zgaszony, ani zasmucony, że ma dostęp do twojego serca, że rodzi w tobie piękny owoc. W tym owocu relacja z Bogiem nie jest jarzmem, ale radością, błogosławieństwem. Duchowa dyscyplina nie jest niewolą, ale jest czymś, co praktykujesz i jesteś w tym naprawdę wolny. Nie nakładasz innemu, nie narzucasz innemu, ale sam jesteś zdyscyplinowany przed Bogiem. Doświadczasz w tym wolności, ale jednocześnie społeczności, bliskości, relacji. Bóg do ciebie mówi. Wiesz, w jaką stronę masz się w swoim życiu poruszać. Bracia i siostry, powiedziałem, skłonność do przechyłów jest wrodzoną naturą, skromnością naszą. Utrzymanie równowagi jest możliwe, ale na drodze głębokiego, pełnego odczytania i zrozumienia Pisma Świętego. To jest coś, czemu człowiek musi oddać życie swoje. Zanurzyć się w to słowo, dać mu szansę pracy, działania, a zatem też działania Ducha Świętego w tobie. Chcę, żebyśmy się modlili, chcę, żebyśmy razem stanęli przed Panem. Hallelujah.